Katarzyna Pelc i dr Marcin Gadocha. Dzień dobry, witamy Państwa. Tak nam się dobrze i smakowicie rozmawiało tydzień temu o obwarzankach krakowskich. Zachęcona tym tropem dalej idę. Porozmawiajmy może, panie doktorze, o kuchni staropolskiej, krakowskiej.
Kuchnia staropolska, kuchnia krakowska to kuchnia pełna tajemnic, pełna zagadek i też pewnych rzeczy, które nam wydają się, że one są oczywiste, a w tamtych czasach wcale takie oczywiste nie były. I dzisiaj wyobrażenie nasze o kuchni krakowskiej, o kuchni staropolskiej jest troszkę mylne.
Dlaczego?
Na zajęciach, które prowadzimy ze studentami w naszym instytucie, staram się właśnie studentom trochę odbrązowić tą historię, którą widzimy w literaturze, w adaptacjach filmowych, gdzie ta kuchnia staropolska jest taka ciężka, ocieka tłuszczem. Tych potraw jest mnóstwo i te skojarzenia są czasami bardzo egzotyczne, bo pojawiają się ziemniaki, pojawia się duża ilość rzeczy, które nie do końca są związane, na przykład jak schabowy, z kuchnią staropolską.
No właśnie, ziemniaków chyba wtedy jeszcze nie było.
Oczywiście, że jeszcze nie było. One dopiero będą wchodziły w epoce staropolskiej. Początkowo przecież ziemniak służył jako roślina ozdobna, tak więc tutaj władcy chcieli zachęcić do konsumpcji tego ziemniaka. To, co królowało, to królowała oczywiście kasza w różnej postaci. I kuchnia staropolska, szanowni państwo, przede wszystkim nie ociekała tłuszczem. Nasi przodkowie, patrząc właśnie w przepisach kulinarnych, czy w kompendium Folklorum Stanisława Czernieckiego, czy w kuchni z dworu Radziwiłłów, czy u Wojciecha Wierątki, to tam na przykład nie zobaczymy zbudurze wieprzowiny, która jest tym najbardziej tłustym mięsem. Tam królują ryby, dziczyzna jest cielęcina, wołowina, a ta wieprzowina gdzieś jest z tyłu daleko schowana. Królem staropolskich stołów był kapłon, albo jarząbki w wszelaki sposób podane, albo też nie ryby, czyli minogi, którym zajadano się właśnie w epoce staropolskiej. Tak na pewno kuchnia nie ociekała tłuszczem.
Panie doktorze, ale kto mógł sobie pozwolić na takie dania, na taką właśnie dietę w ówczesnym Krakowie?
No tu jest pewien problem, bo jeszcze wracając do tej kuchni staropolskiej, kuchnia staropolska była także kwintesencją łączenia smaków. Uwielbiano łączyć smaki przeciwstawne, słodkie z kwaśnym, słodkie z pieprznym, uwielbiano przyprawy. Dzisiaj, kiedy chcielibyśmy odtworzyć i odtwarzamy tą kuchnię staropolską i chcielibyśmy stosować tyle przypraw, ile stosowali nasi przodkowie, byłoby dla nas to niezjadliwe, bo oni po prostu lubowali się właśnie w tym orientalnym smaku i w tym łączeniu smaków. Kogo było na to stać? Ja przeglądałem inwentarze ubogich mieszkańców Krakowa. I wydawałoby się, że tych ubogich nie będzie stać na przyprawy, ale często widzimy właśnie w inwentarzach ich mienia, tego co pozostało po śmierci, że czasami pojawiają się w tych spisach skrzyneczki do korzenia. Czyli nawet ci najubożsi chcieli poczuć właśnie tą kwintesencję kuchni. No i też, drodzy Państwo, trzeba położyć kres pewnemu mitowi, który pojawia się, dlaczego nasi przodkowie tak dużo przypraw sypali. Nie dlatego, że im mięso śmierdziało, jak przeczytałem kiedyś i usłyszałem w jednym z programów kulinarnych. Nasi przodkowie robili to z prostej przyczyny. Oni uwielbiali właśnie taki ostry, pikantny, orientalny smak.
Czy karczmy w tamtych czasach funkcjonowały tu w Krakowie?
Oczywiście. I były karczmy zajezdne, ale także i były różnego rodzaju miejsca, gdzie można było zjeść, ale także i wypić. W Krakowie dzięki badaniom historyków, między innymi pana profesora Sławomira Dryi, dokładnie wiemy, gdzie były zlokalizowane i słodownie, i browary. Takim najsłynniejszym miejscem, gdzie nawet i Andrzej Frycz-Mądrzewski mocno utyskiwał nad tym, co się tam dzieje, no to były Indyje, czyli piwnica Świdnicka, znajdująca się pod ratuszem, gdzie, drodzy Państwo, no dochodziło do różnych ekscesów i oburzało to mieszkańców miasta. Natomiast Rada Miasta starała się tutaj nie zamykać tego miejsca, bo czerpała spore dochody. Takim ciekawym miejscem, ale też takim trochę pod ciemną gwiazdą była Smocza Jama. Dzisiaj do Smoczej Jamy idziemy, żeby zobaczyć, gdzie mieszkał smok, a w dawnych czasach tam było miejsce, gdzie można było się pobawić, zjeść i także coś wypić.
Kto tam chodził?
No właśnie, tam przede wszystkim chodził ciemniejszy autorament mieszkańców bądź przyjezdnych. To był ten margines, gdzie właśnie spotykano się i współcześni no mocno nad tym utyskiwali. Ja tylko wspomnę, że jeden z władców Krakowa, Zygmunt II August, nakazał zamurowanie wejścia, które łączyło Smocze Jamę z Zamkiem Wawelskim, no właśnie ze względów bezpieczeństwa. Słynnym też takim miejscem był szynk Lemiesza Rozdziałki, gdzie także podawano bardzo dobre piwo.
A gdzie się mieścił?
Przy ulicy Sławkowskiej. Te miejsca były takim punktem, gdzie można było odpocząć. No, nasi przodkowie uwielbiali piwo. Raz, że było zdrowe, było tanie. Szczególnie tutaj pito białe piwo krakowskie. Pyszne było też ciemne piwo marcowe i tych piw było sporo, robionych tutaj na miejscu, choć prym wiodły piwa przewoźne. Stąd nazwa piwnicy pod ratuszem, piwnica Świdnicka, bo tam było przywożone piwo samej Świdnicy.
Mam nadzieję, że zostawiamy Państwa z takim lekkim niedosytem i ciekawością, jak takie piwo krakowskie białe smakuje. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc i pan doktor Marcin Gadocha.
Bardzo dziękuję Państwu.